Ortodoksja.
Kolejny raz chciałbym podjąć temat naszej liturgii, znaczenia tekstów liturgicznych, z tym, że dzisiejsze spotkanie troszeczkę wytrąci nas z rytmu, który był do tej pory, bo cały czas wędrowaliśmy przez liturgię, która jest liturgią świętego Jana Chryzostoma, najczęściej sprawowaną. Z drugiej strony początkowe elementy nabożeństwa wcale nie odróżniają się od liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Dlatego rozmawiając o liturgii świętego Jana Chryzostoma, w zasadzie dotykaliśmy wszystkich tych aspektów, które były w liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Jeżeli przychodzimy do świątyń i uczestniczymy w liturgiach, to tak naprawdę momentem, w którym zauważalna jest zmiana jakby treści w liturgii świętego Jana Chryzostoma i Bazylego Wielkiego, jest tak naprawdę kanon eucharystyczny i modlitwa poprzedzająca wieruju, bo one są już nawet czasowo dłuższe. One są dłuższymi modlitwami, dłużej duchowny je czyta i w tym momencie możemy zauważyć, że jest to inna liturgia. Oczywiście bardziej subtelne różnice również występują. Na zakończenie liturgii, kiedy duchowny kończy nabożeństwo, słyszymy w liturgii świętego Jana Chryzostoma rozesłanie, czyli te końcowe błogosławieństwo, w którym wymienione są imiona świętych, którego danego dnia wspominamy, świętych patronów cerkwi, i zawsze w przypadku liturgii świętego Jana Chryzostoma będzie to arcybiskup Konstantynopola Jan Chryzostom, a w przypadku liturgii świętego Bazylego Wielkiego Bazylii Wielki biskup Cezarei Kapadockiej. Takie różnice też możemy zauważyć. Natomiast tak naprawdę szkielet tych dwóch liturgii on pojawił się wspólnie i te dwie liturgie były wspólnie sprawowane. Co ciekawe, w historii prawosławnych nabożeństw to liturgia świętego Bazylego Wielkiego była tą częściej sprawowaną. W starych księgach liturgicznych, w służebnikach dla duchownych, w księgach nabożeństw dla biskupów, w archiereticonach, liturgia świętego Bazylego była zawsze opisywana na pierwszym miejscu, a później pojawiały się informacje, taki rozdział drugi, gdzie pojawiały się teksty, które odróżniają liturgię świętego Jana Chryzostoma od liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Obecnie jest inaczej. Być może to za sprawą tego, że liturgia świętego Jana Chryzostoma jest sprawowana obecnie częściej. W pierwszym okresie takiej historii tych dwóch nabożeństw, w V, VI, VII wieku liturgia świętego Bazylego Wielkiego zawsze była sprawowana jako liturgia świąteczna, szczególnie podniosła i uroczysta. No i sama jej forma, to, że jest dłuższa, że ma bardziej rozbudowane teksty modlitw, też na to wskazuje. I dzisiaj wracamy do tematu z poprzedniego naszego spotkania, czyli modlitwy anafory, modlitwy kanonu eucharystycznego, którą przeanalizowaliśmy pod kątem liturgii świętego Jana Chryzostoma. A dzisiaj spojrzenie na ten sam moment liturgii, ale autorstwa świętego Bazylego Wielkiego. Ja mam nadzieję, że pamiętamy, że ta modlitwa anaforalna, anafora, składa się z jakichś takich poszczególnych segmentów, ponieważ śpiewy na tych dwóch liturgiach się nie zmieniają, więc będzie też nam łatwiej, bo poszczególne elementy kończą się tymi samymi hymnami. Jest hymn Świat, 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 Gospodź Sawołow i spół niebo i ziemia sławy Twoje ja, czyli ten hymn anielski połączony z wezwaniem ludzi spotykających Jezusa w Jerozolimie w niedzielę palmową, Hosanna na wysokościach, Hosanna synu Dawida. Ten śpiew jest ten sam, podobnie podobnie Ciebie pojem, Ciebie błogosławim, Ciebie błogodarym w momencie, kiedy duchowny w imieniu całej wspólnoty ofiarowuje Bogu dary. Więc teraz taka próba porównania tego, jak te poszczególne elementy wyglądają w liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Początek kanonu eucharystycznego jest dokładnie taki sam. Diakon wzywa wiernych do uwagi i skupienia staniem dobre, staniem so strachom, wonmiem, światoje woznoszenie w mire prynositi i biskup bądź prezbiter błogosławi wiernych, co oznacza, że zaczyna się ta modlitwa anaforalna. Następnie odwraca się w stronę prezbiterium, w stronę ołtarza, wznosi ręce ku górze i mówi gore imieniem serca i rozpoczyna się tekst modlitwy. Chór śpiewa dostojno i prawidłowo, to nie ulega zmianie, natomiast duchowny rozpoczyna modlitwę dla przypomnienia w liturgii świętego Jana Chryzostoma. Była to modlitwa wychwalająca Boga za to, że mimo ludzkiego upadku nie odwrócił się od ludzi, a obiecał zesłać Syna swego jednorodzonego, który przyszedł i poprzez krzyż, śmierć i zmartwychwstanie i zstąpienie do otchłani i ponowne i w niebo wstąpienie i ponowne przyjście zbawia wszystkich. To był temat liturgii świętego Jana Chryzostoma. Jak to wygląda u świętego Bazylego Wielkiego? Chciałbym, modlitwa ta wstępna jest dosyć długa, więc zaledwie początek przeczytam po słowiańsku, natomiast później już będę starał się czytać wyłącznie w języku polskim, żeby to było bardziej czytelne. Modlitwa świętego Bazylego Wielkiego rozpoczyna się od słów. Syj, Władyko, Gospodzie Boże, Otcze Wszechświecielu. Syj, Władyko. Podobnie jak modlitwa świętego Jana Chryzostoma, anafora tutaj też jest skierowana do Boga Ojca. Boże Otcze Wszechświecielu. Boże Ojcze Wszechmogący. Początkowe słowa są moim zdaniem niezwykle ważne, bo pada tam takie słowo słowiańskie syj. Słowo syj w języku greckim jest to słowo oon albo ontos. Na język polski możemy przetłumaczyć jako będący, istniejący. Ale ten termin ma też inne wyjaśnienie. Ma też wyjaśnienie w języku polskim jestem, który jestem. A to z kolei odwołuje się, tak samo jak grecki termin i cerkiewnosłowiański termin, do tego imienia, które w Księdze Wyjścia zostało objawione Mojżeszowi. To on usłyszał, pytając się Boga, jak twoje imię. Usłyszał w odpowiedzi, jestem, który jestem. Zapisał to jako Jahwe. I święty Bazylii Wielki, wspominaliśmy już wcześniej o teologii imienia, bardzo koncentrował się na tym, że objawione Boże imię w Starym Testamencie jest tożsame z imieniem Jezusa. Że Jezus, który objawia się w świecie, pokazuje się ludziom, gromadzi swoich uczniów i daje się poznać przez świat, jest tym samym Bogiem, który jako niedostępny był w Starym Testamencie. Dlatego lubuje się święty Bazylii w tym, żeby jeżeli kieruje swoje słowa do Boga w modlitwie, żeby używać tego określenia syj. My to określenie syj możemy bardzo często zauważyć w naszych cerkwiach. Te słowo syj w formie greckiej, oon, jest zawsze zapisane na aureoli Jezusa Chrystusa, w krzyżu. Są trzy litery, zwróćcie na to uwagę. To jest nawiązanie bardzo piękne, ikonograficzne z kolei, do tego, że Jezus Chrystus, który dla nas jest Bogiem i Mesjaszem, jest też tym samym Bogiem, który prowadził ludzkość w Starym Testamencie. To niezwykle głębokie takie zjednoczenie Starego i Nowego Testamentu w ikonie. A święty Bazylii Wielki robi to samo, co w ikonie, tylko robi to w modlitwie. Czyli słysząc te słowa syj, My mamy problem, bo jeżeli tłumaczymy to jako będący, istniejący, to tracimy jakość tego słowa jako nazwę własną. Jeżeli, zwróćcie uwagę, jeżeli w Starym Testamencie czy w środowisku żydowskim ktoś by powiedział Jahwe, to po pierwsze, no oczywiście zbluźniłby, bo tego nie można mówić, ale po drugie, nikt nie miałby wątpliwości, że mówi o Bogu, tak? Natomiast jeżeli my już mówimy słowiańskie syj, czy polskie będący, istniejący, to już nie ma takich konotacji, że to jest imię Boże, tak? My już to jakby zatraciliśmy. Warto dlatego tym bardziej uważać na to, że to słowo adresowane jest do Boga i przynależy się tylko Jemu, bo to jest Jego jakby imię, którym On się nazwał przed Mojżeszem w Starym Testamencie. Te Boże imię święty Bazylii Wielki wykorzystał również w modlitwie święta Epifanii, czyli chrztu pańskiego. W trakcie obrzędu oświęcenia wody duchowny czyta modlitwy różne, czytane są fragmenty Pisma Świętego, proroctwa dotyczące tego, że Bóg zstąpi i oświęci wody i że to będzie też oznaką tego, że Mesjasz przyszedł na ziemię. Ale czytane są przez duchownego prośby, wezwania, modlitwy i ta główna modlitwa rozpoczyna się też od słów syj, syj Władyko. Dzięki temu również historycy liturgii zwracają uwagę, że tą modlitwę prawdopodobnie też napisał święty Bazylii Wielki. I z tą modlitwą, z tym wezwaniem w modlitwie możemy się spotkać w jeszcze jednym momencie, też w sakramencie. W sakramencie chrztu, kiedy przed sakramentem chrztu duchowny czyta egzorcyzmy, czyli modlitwy nad jeszcze katechumenem, który ma zostać ochrzczony, w których to modlitwach prosi Boga, żeby swoją władzą odrzucił wszelkie zło, które może się czaić i zagrażać dla tego katechumena, czy nieochrzczonego dziecka, czy dorosłego człowieka. I są cztery egzorcyzmy w naszym współczesnym rycie. I pierwsze dwa to są bardzo specyficzne teksty, bo nie są adresowane do Boga, a jako jedyne dwa teksty, które w cerkwi wygłaszamy, są skierowane do diabła. Adresatem jest diabeł. My jego przeklinamy, wyganiamy i odpędzamy od katechumena. Natomiast dwa następne teksty skierowane już są faktycznie do Boga i ten znów kulminacyjny, ostatni, czyli najważniejszy, tak to jest w prawosławnej obrzędowości, znów rozpoczyna się od słów syj Władyko człowieku lubrze, czyli znów pada te Boże imię. To pokazuje, jak święty Bazylii Wielki chciał przez modlitwy też przekazywać tą samą treść. My w nabożeństwach, co prawda nie są już to słowa, które przypisywane są dla świętego Bazylego Wielkiego, ale w nabożeństwach też słyszymy to wezwanie. Na końcu juczni, która jest sprawowana w cerkwi poprzedza liturgię, jest sprawowana czy to wieczorem dnia poprzedniego, czy przed samą liturgią, tak na przykład praktyka grecka. I tam już na zakończenie nabożeństwa, kiedy zbliża się już moment rozesłania wiernych, zakończenia nabożeństwa, padają takie słowa diakona czy duchownego: premudrość. Chór odpowiada: błogosłowi. I duchowny w tym momencie odpowiada: syj błogosławien Chrystus, istinny Bóg nasz, wsiegdany, nie i prysny i w wieki wieków. Amin. To jest krótkie wezwanie, ale zwróćcie uwagę, łączy. Co łączy? Syj błogosławien, czyli ten Jahwe jest błogosławiony. Tak? Już uprośćmy to do tego terminu. Syj błogosławien i dodane jest od razu jakby znak równości, że ten starotestamentowy, błogosławiony Bóg jest Chrystusem, prawdziwym Bogiem naszym. Czyli znów Stary i Nowy Testament w jednym zdaniu tu się zlewają. Święty Bazylii Wielki od tego rozpoczyna modlitwę anafory. Bardzo ważny jakby termin w naszych modlitwach. I dalej słyszymy w tejże modlitwie: zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, i odpowiadający wspaniałości Twego majestatu, Ciebie wychwalać, Tobie śpiewać, Ciebie błogosławić, Tobie się kłaniać, Tobie dzięki składać, Ciebie sławić, jedynego zaprawdę będącego Boga. Widzicie, tu to słowo syj dopiero pada tutaj. Jednak polska nawet składnie jest nieco inna i to słowo, które w języku greckim czy cyrkiemnosłowiańskim jest na początku, tutaj jest zgodnie z gramatyką dopiero pod koniec, zaprawdę będącego Boga. I Tobie ofiarować sercem skruszonym i w duchu pokory to duchowe nasze posługiwanie. Ty bowiem dałeś nam poznanie Twojej prawdy. Czyli pierwsze zdanie to jest takie wychwalenie, przepiękne, rozbudowane wychwalenie Boga. I następnie czytamy dalej. I któż zdoła wypowiedzieć Twoją potęgę i głosić całą Twoją chwałę lub też rozpowie wszystkie Twoje cuda w każdym czasie? Władco wszystkich, Panie nieba i ziemi i wszystkich stworzeń widzialnych i niewidzialnych, który zasiadasz na tronie chwały i przenikasz otchłanie, nie mający początku, niewidzialny, niedościgniony, nieopisany, niezmienny. Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wielkiego Boga i Zbawiciela, naszej nadziei, który jest obrazem Twojej dobroci, pieczęcią równości, okazującym w sobie Ciebie, Ojca, żywym słowem, prawdziwym Bogiem, przedwieczną mądrością, życiem, uświęceniem, mocą, prawdziwą światłością, przez którego objawił się Duch Święty. To był fragment wychwalający Boga Ojca. Zwróćcie uwagę, bardzo poetycki, bardzo rozbudowany, w którym wychwala się Boga za wiele rzeczy, w tym Boga Ojca, za Syna, za objawienie Syna Jezusa Chrystusa. I następuje taki fragment, w którym wychwalony jest Jezus Chrystus. Czyli po kolei widzimy, że zakończyłem na Duchu Świętym, tak? Więc widzimy, że od Ojca przez Syna i przez Ducha Świętego. Wychwalana jest cała Trójca, tak? Poszczególne osoby Trójcy Świętej. Nad każdym z nich skupia autor modlitwy naszą uwagę. I jakby za to wszystko mamy też dziękować. A co pisze o Duchu Świętym? Przez którego objawił się Duch Święty? Przez Syna. Duch Prawdy, łaska przybrania za synów, zadatek przyszłego dziedzictwa, początek wiecznych dóbr, moc życiodajna, źródło uświęcenia, mocą którego służy Tobie wszelkie duchowe i rozumne stworzenie i oddaję Tobie wieczne uwielbienie, bowiem wszystko Tobie służy. Ten fragment jakby stanowi jakąś całość. Chciałbym na chwileczkę zatrzymać się nad krótkimi tutaj stwierdzeniami. Pierwszy wątek to wychwalenie Boga Ojca, wychwalenie Pana nieba i ziemi, który przenika otchłanie, nie mający początku, beznaczalny, niewidzimy. To są określenia dogmatyczne, które słyszymy nie tylko w modlitwie tutaj, ale słyszymy również w symbolu wiary, w orzeczeniach dogmatycznych. To jakby ponownie słyszymy te same słowa i jakby Cerkiew uczy, że właśnie takie rozumienie Boga, kim jest dla nas Bóg, jest właściwe, słuszne, jest ortodoksyjne, prawosławne. Taka Boża też wszechmoc i niepoznawalność. To jest tutaj podkreślone i przypisane dla Boga Ojca jako takie cechy charakterystyczne. Jedne z wielu, ale charakterystyczne. Natomiast jeżeli słyszymy o Jego Synu, czyli o Jezusie Chrystusie, który jest, tu jest piękny bardzo termin, pieczać równoobrazna, ja w siebie pokazuję Cię, Otca. Pieczać równoobrazna. Po grecku pada tu takie słowo antytyp. Chrystus jest antytypem Boga. A w języku słowiańskim jest pieczać równoobrazna, co można by było przetłumaczyć jako pieczęć, która doskonale oddaje oryginał. O co chodzi? Grecka filozofia i grecka terminologia była bardzo skomplikowana. Obraz, my powinniśmy to też dzisiaj w ten sam sposób rozumieć, nie jest oryginałem. Jeżeli widzę obraz człowieka, to widzę to, co zostało stworzone, czy to, co zostało odbite od jakiejś powierzchni, tak? Ale to nie jest w pełni ten człowiek, tak? No, można to przyrównać do banalnych rzeczy. Widzę obraz, na przykład zdjęcie człowieka. Jeżeli to byłby ten człowiek, to mógłbym, karmiąc zdjęcie, nakarmić człowieka. No, wszyscy wiemy, że tak nie można, tak? Prawda? Że to jest tylko obraz, jest bardzo dokładny, jest bardzo wierny, tak? Może być odbiciem lustrzanym na przykład nawet, tak? Może się ruszać. W momencie, kiedy bohater główny się rusza przed lustrem, to jego obraz też się rusza. Natomiast on nie jest tym człowiekiem. A antytyp w greckiej jakby terminologii i w takim naszym rozumieniu jest tą samą realnością. To już nie jest tylko odbicie, to już nie jest tylko obraz. To jest przeciwieństwo obrazu, a przeciwieństwem obrazu jest realność. Takie sformułowanie, które w czasach sporów dogmatycznych było bardzo ważne, bardzo precyzyjne, bo błędne nauki pojawiały się, które mówiły, że Chrystus jest tylko obrazem Boga. Albo Chrystus jest tylko obrazem człowieka. Nie, mówi cerkiew, postanowienia dogmatyczne, Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, czyli jest antytypem Boga Ojca i antytypem każdego z nas, tak? Można w ten sposób powiedzieć. I ten termin wróci jeszcze w jednym momencie, w tej samej modlitwie. Dary eucharystyczne będą tak określone, czyli chleb i wino przemienione przez Boga nie są tylko obrazem Boga, są antytypem Boga, czyli znów nie odbiciem, a realnością. To bardzo głębokie słowa. Antytyp ciała i krwi Chrystusa, tak to dokładnie jest zapisane w tej modlitwie. Więc przystępując do komunii, spożywając świętą Eucharystię, przyjmując święte dary, my przyjmujemy właśnie ciało i krew, nie jako obraz ciała i krwi, tak uczą protestanckie wspólnoty, ale właśnie jako antytyp, czyli przeciwieństwo obrazu, realność. To subtelna różnica, ale dla nas bardzo istotna i jakby od IV wieku widzimy święty Bazylii Wielki i święci ojcowie pierwszego tysiąclecia bardzo precyzyjnie o tym mówią i każdy, kto by powiedział inaczej, naraziłby się na określenie heretyk. Więc też powinniśmy to jakby zaakceptować, zrozumieć, że to jest w tym momencie niezwykle istotne, że Bóg Syn jest przyrównywany do Boga Ojca. Jezus Chrystus w swej boskości jest tym prawdziwym Bogiem. Bóg z Boga, Słowo, Bóg Słowo. I skoro było jedno stwierdzenie do Boga Ojca, jedno stwierdzenie do Boga Syna, to zatrzymajmy się na jednym krótkim stwierdzeniu w stosunku do Ducha Świętego. Bo święty Bazylii Wielki tu też bardzo skrupulatnie mówi, Duch Prawdy, łaska przybrania za synów, zadatek przyszłego dziedzictwa, początek wiecznych dóbr, moc życiodajna. My słyszymy w modlitwach Coru Niebiesnej i w innych modlitwach skierowanych do Ducha Świętego, że On jest tym ożywicielem, tak? Że On jest tą łaską, tym działaniem Bożym, który sprawia, że wszystko żyje. W Piśmie Świętym padają słowa, w psalmach, o tym jeszcze duch ich i iszczeznut i w pierś swoju obraciaca. Zabierzesz od nich swojego ducha i zginą i w popiół się obrócą, w pył się obrócą. Tak? Jakby duch jest tym, który podtrzymuje życie. A tutaj dokładnie to samo powiedziane jest nieco innymi słowami. Jest źródłem uświęcenia, jest mocą, którego służy Tobie wszelkie duchowe i rozumne stworzenie i oddaje Tobie wieczne uwielbienie. W teologii prawosławnej ważne jest takie stwierdzenie jak kenoza, czyli uniżenie się Syna Bożego. Już apostoł Paweł mówił na ten temat, że Bóg Stwórca uniżył siebie i stał się zwykłym człowiekiem. Uniżył siebie, przyjął postać sługi. To samo słowo kenoza to jest samo wyniszczenie nawet. To jest bardzo takie mocne słowo, które oznacza, że rezygnuje Bóg ze wszystkiego, żeby tylko zbawić człowieka, tak? Że schodzi z tej wysokości. Słyszymy to na przykład w stichirze Wielkiego Czwartku, Dnieś wisit na drewie, gdzie jest przyrównany ten, który wszystko stworzył i ukazane, że ten, który wszystko stworzył, wisi na drzewie, a przecież i drzewo, i ludzie, i cały świat to on stworzył, to on jest tym władcą tego wszystkiego, a jednocześnie daje się ukrzyżować. I te wyniszczenie Boga z miłości do człowieka nie dotyczy tylko relacji Jezus Chrystus i my. Dotyczy również relacji Trójcy Świętej. Jest bardzo taka precyzyjne określenie, że między osobami Trójcy Świętej, między Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, a Bogiem Duchem Świętym, nieustannie następuje kenoza. Bóg Ojciec odwiecznie rodzi Syna. Syn odwiecznie odwzajemnia tą miłość do Ojca swoim poświęceniem, swoim działaniem. A Duch Święty, to jest właśnie ciekawe, nieustannie pośredniczy wymianie tych darów pomiędzy Ojcem a Synem. A w momencie, kiedy Bóg, Syn, zstępuje na ziemię, Duch Święty staje się tym, przez którego dzieło Boże dalej się odbywa. Tak? Słyszymy o tym w słowach samego Jezusa Chrystusa, o Pocieszycielu, którego ześle już po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. No i dla chrześcijan początek wspólnoty wiary to jest Pięćdziesiątnica, czyli właśnie zesłanie Ducha Świętego. I Duch Święty jest tym ożywicielem. Jest tym, który podtrzymuje wszystko. I stąd, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy pamiętacie z naszego ostatniego spotkania, kiedy jest modlitwa epiklezy świętego Jana Chryzostoma, duchowny modli się o to, żeby Duch Święty stąpił na nas i na te dary. Jest jakby taka podwójna prośba, tak, żeby uświęcił i nas, i dary. Dary poprzez przemianę w antytyp ciała i krwi Chrystusa. Natomiast nas... Są inne prośby, tak? O uświęcenie, o darowanie nam życia wiecznego, o dobrą odpowiedź na budzący bojaźń sądzie Chrystusa. To są działania, którymi może nas obdarować łaska Ducha Świętego. Jak widzicie, i ten fragment modlitwy kończy się podobnym stwierdzeniem, które już słyszeliśmy u świętego Jana Chryzostoma. Ciebie sławią bowiem aniołowie, archaniołowie, trony panowania, zwierzchności, władze, moce i wieloocy cherubini. Ciebie otaczają serafini, mające po 6 skrzydeł, z których dwoma zakrywają swoje oblicza, dwoma zaś nogi, a na dwóch latają i wołają ciągle jeden do drugiego niemilknącymi usty w nieustannym uwielbieniu. Zwycięską pieśń śpiewając, wołając, wzywając i głosząc. Święty, 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 świat, świat, świat. Czyli dochodzimy do tego samego momentu, który jest oczywiście w liturgii świętego Jana Chryzostoma. Jest piękne wychwalenie Boga w Trójcy. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, które jest wychwaleniem nas, niegodnych ludzi, mimo że Boga wychwalają całe zastępy aniołów. Tak? I to jest temat tego pierwszego wątku w anaforze świętego Bazylego Wielkiego. My wychwalamy, chociaż wiemy, że nasze wychwalenie jest niegodne, jest słabe, jest niedoskonałe, w przeciwieństwie do doskonałego chóru anielskiego. Zwróćcie uwagę, że tutaj i święty Bazyli Wielki, i święty Jan Chryzostom w przepiękny sposób też pokazują nam całą hierarchię aniołów. Kto otacza Boga? Otaczają go doskonałe istoty, które mu służą, które nie wątpią, które nie grzeszą, które nie obiecują, a później tego nie robią. Czyli przeciwieństwo zupełne nas, ludzi grzesznych. Tak? Ale liturgia jest dla nas dana przez Zbawiciela po to, żebyśmy i my, chociaż jesteśmy niegodni, mogli wznosić Bogu ofiarę dziękczynienia i tą modlitwę dziękczynienia. To jest przepiękna taka zachęta do tego, żeby ludzie, chociaż czują się niegodni, umieli dziękować Bogu i wychwalać Boga. tym momencie śpiewany jest hymn cherubinów, tej chwały cherubinów, świat, 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 a następnie duchowny kontynuuje modlitwę. Jest to ten już wątek anamnetyczny, czyli wspomnienia, za co dziękujemy Bogu. I tu jest bardzo rozbudowana ta modlitwa, dużo dłuższa niż w liturgii świętego Jana Chryzostoma, ale też bardzo opisowa. Jak, podobnie jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma, to nie jest nowa modlitwa, to nie jest nowe zdanie, to jest kontynuacja tego, co było wcześniej. Zwróćcie uwagę, od jakich słów się zaczyna. Z tymi błogosławionymi mocami, Władco, Przyjacielu Człowieka, i my grzeszni wołamy i mówimy. Z tymi, z nimi, z kim? Z aniołami, z tymi, którzy śpiewali świat, świat, świat. I my śpiewaliśmy, i my z tymi mocami wychwalamy Ciebie, Władco, i mówimy. I tutaj cytuję dalej. Święty jesteś zaprawdę i najświętszy, i nie ma miary wspaniałości Twego majestatu. I jesteś święty we wszystkich swoich dziełach, gdyż w sprawiedliwości i w prawym sądzie wszystko nam uczyniłeś. I teraz zaczyna się anamneza. Co uczynił Bóg? Pada tu dwukropek i my możemy postawić sobie dwukropek i po kolei wskazywać. Ulepiłeś bowiem człowieka, wziąwszy proch ziemi i uczciwszy go Twoim obrazem. Boże, umieściłeś w raju rozkoszy. Obiecałeś mu nieśmiertelność życia i słodycz wiecznych dóbr za wypełnienie Twoich przykazań. Czyli wspominamy stworzenie człowieka i umieszczenie go w raju. I stworzenie go, jak tu słyszymy, na obraz Boży. Co dalej? Lecz skoro człowiek pogardził Tobą, Bogiem prawdziwym i Stwórcą, dał się zwieść ułudzie węża i umarł przez swoje grzechy, wygnałeś go sprawiedliwym wyrokiem swoim, Boże, z raju w ten świat i wróciłeś go do ziemi, z której został wzięty. Ale przygotowałeś mu z powtórnego odrodzenia zbawienie w samym Twoim Chrystusie. Czyli wspomniany jest, podobnie jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma, upadek człowieka. Tu jest bardzo obrazowo. Tak? Człowiek pogardził Tobą, Bogiem, tym wszystkim, co dostał. I posłuchał węża. I za to umarł przez swoje grzechy. Przepiękne słowa proszę zwrócić uwagę na to. Wrócił do ziemi człowiek, z której został wzięty. No tak, prochem jesteś. Tak? Z prochu ziemi Bóg stworzył człowieka i do tej ziemi go odesłał. Jeżeli człowiek nie czuł się, nie chciał być z Bogiem w raju, a poprzez złamanie przykazania, poprzez grzech, poprzez odwrócenie się od Boga, faktycznie to Adam i Ewa pokazali. Przygotowałeś mu z powtórnego odrodzenia zbawienie. Co znaczy powtórne odrodzenie? Chrzest. 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 To, o czym mówi święty Bazylii Wielki, to o tym mówią święci na przestrzeni wieków, o tym głosi nauka cerkwi. Chrzest jest powtórnym narodzeniem, narodzeniem z wody i ducha. Sam Chrystus o tym mówi. Kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tak? Kto się nie narodzi z wody i ducha? Widzimy, że te odrodzenie, czyli ten chrzest, jest warunkiem wejścia do wspólnoty z Bogiem, do obcowania. Ale skąd chrzest w sytuacji, kiedy Adam i Ewa wciąż zostali tylko wypędzeni z raju? Ta modlitwa może być czytana przez nas wszystkich jako katecheza, najprostszy wykład tego, w co my wierzymy. Tak naprawdę to jest tak obrazowo i pięknie przez świętego Bazylego napisane. Posłuchajcie dalej. Więc przygotował Bóg powtórne odrodzenie w samym Twoim Chrystusie, ale jeszcze Chrystusa nie ma. Jesteśmy w Starym Testamencie, drzwi raju się zatrzasnęły. Co dalej? Nie porzuciłeś bowiem na zawsze swego stworzenia, które stworzyłeś dobry, ani też nie zapomniałeś o dziele rąk Twoich, ale nawiedziłeś wieloma sposobami według wielkiego Twego miłosierdzia. Posłałeś proroków, uczyniłeś dzieła wspaniałe przez Twoich świętych, którzy spodobali się Tobie w każdym pokoleniu. Mówiłeś do nas przez usta Twoich sług, proroków, zapowiadając nam przyszłe zbawienie. Na pomoc dałeś prawo, Torę, prawo mojżeszowe, tak? Stary Testament. Postawiłeś aniołów jako stróży, a kiedy nadeszła pełnia czasu, przemówiłeś do nas przez samego Twojego Syna, przez którego też stworzyłeś wieki, który jest odblaskiem Twojej chwały i odbiciem Twojej istoty, podtrzymującym wszystko słowem swojej mocy. Zwróć uwagę, to jest cała historia Starego Testamentu. I wytłumaczone jest, po co jest Stary Testament. To jest wszystko przygotowanie do tego, posłałeś proroków. Właśnie, nie ludzie odnaleźli drogę do Boga, ale Bóg ukazał im tą drogę. Posłałeś proroków, aniołów postawiłeś, dzieła stworzyłeś poprzez swoich świętych. Jakich świętych? Świętych starotestamentowych, tak? Co więcej, nieprzypadkowo, zwróćcie uwagę, przed każdym ważniejszym świętem, opisującym dzieje zbawienia, tradycja prawosławna na nabożeństwie wieczornym przywołuje wszystkie starotestamentowe proroctwa, bo okazuje się, że w tych proroctwach nie został zapowiedziany tylko to, że przyjdzie Mesjasz, jakiś nieokreślony, ale jest, dokładnie było zapowiedziane, że ten Mesjasz zrodzi się w Betlejem, przyjmie postać sługi i da się ochrzcić i dlatego są kolejne proroctwa, które będą czytane na święto chrztu pańskiego, że ten Mesjasz z Betlejem, który urodził się w Betlejem, będzie zrodzony z niewiasty i o tym będziemy słyszeć na święto zwiastowania Bogu Rodzicy. Te same proroctwa będą przywoływane, czy też na święto narodzenia, no, na święto zwiastowania Bogu Rodzicy, tak? O tych samych proroctwach, te same proroctwa są przywoływane w Wielkim Tygodniu, kiedy też nam przypominają, że ofiara krzyża, ofiara krwawa, ofiara z baranka Bożego też była zapowiedziana przez Boga poprzez proroków. To wszystko jest dane, żeby człowiek, który spotyka Mesjasza i który zna proroctwa, wiedział, że to jest dzieło zaplanowane, Boże dzieło wyzwolenia ludzi, że to nie jest przypadek, że do tego nie zmuszały Boga żadne wydarzenia historyczne na świecie, ani tym bardziej ludzkie modlitwy, że Bóg zaplanował to z momentem wypędzenia z raju Adama i Ewy. Tak? Kiedy oni sami odchodzą, to Bóg już tworzy ten plan zbawienia i objawia go ludziom. Zresztą same praproroctwo, że oto tego głowa węża zostanie zdeptana, tak? I pokolenie niewiasty, tak? Zdepcze głowę węża. Więc to wszystko jest dziełem planu Bożego. Co więcej, ważne jest też dla nas, że Bóg dał w Starym Testamencie prawo. Co znaczy prawo? Prawo to Tora. Hebrajska Tora, czyli pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu. To jest prawo. Tak w skrócie nazywano te pięć ksiąg. I również Bóg daje je Mojżeszowi. I te prawo, czyli pewne przepisy, normy, przykazania, też są ludziom potrzebne, żeby zrozumieli Bożą wolę, żeby też zrozumieli, jaka jest droga powrotu, że potrzebują Mesjasza, że sami nie są w stanie przyjść, ale muszą być też na przyjście tego Mesjasza przygotowani. I również i w Nowym Testamencie, w chrześcijaństwie, księgi Starego Testamentu, mimo że wydają nam się archaiczne i często takie niezrozumiałe, są też niezwykle potrzebne, żeby człowiek widział nie tylko działanie Zbawiciela, które dokonało się w Jerozolimie, które dokonały się na krzyżu, ale żeby też widział to w szerszej perspektywie. Na każdej liturgii, jak pamiętacie z liturgii świętego Jana Chryzostoma z Anafory, wykraczamy poza czas. I tutaj święty Bazylii Wielki mówi, że trzeba nie tylko w przyszłość wykroczyć i spotkać Boga, który wstępuje w powtórnym przyjściu, ale trzeba też wrócić w przeszłość, żeby widzieć, jaki jest tak naprawdę stan człowieka, że człowiek jest istotą upadłą, nad którą pochyla się miłosierny Ojciec. I to też jest ważne, że Bóg wielokrotnie, różnymi sposobami, to apostoł Paweł o tym też przepięknie napisał, mnogokrotnie i mnogoobraznie, drewle Bóg głagołowy w proroce. Różnymi sposobami i wielokrotnie Bóg mówił nam o sobie przez proroków. A teraz posłał Syna swego. Tak mówi apostoł Paweł. A my słyszymy tutaj z ust świętego Bazylego Wielkiego praktycznie te same stwierdzenia. I teraz tak, jak zauważyliście ten temat wychwalenia Boga, który zaplanował zbawienie człowieka, mimo że człowiek postąpił, wybrał inną drogę i że to dzieło ukazywał w Starym Testamencie, aż do momentu, kiedy wstępuje na ziemię jego syn jednorodzony. I teraz oczywiście ten temat modlitwy zmienia się, podobnie jak na początku, od Boga Ojca, a teraz przechodzimy na temat Boga Syna. Posłuchajmy. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Tobą, Bogiem i Ojcem. Co znaczy być na równi, nie skorzystał, żeby być na równi z Tobą, Bogiem i Ojcem? Bóg Ojciec przez ludzi jest, dla ludzi jest niepoznawalny, jest niedościgniony, słyszeliśmy o tym w modlitwie, jest niedostępny, nie objawia swojego imienia nawet dla Mojżesza. Tak? Widzimy, że Bóg Syn postępuje inaczej. Tak? Co robi Bóg Syn? Czytamy dalej świętego Bazylego Wielkiego. Ale On, Bóg Przedwieczny, pojawił się na ziemi i przebywał z ludźmi, przyjąwszy ciało ze świętej dziewicy i przyjąwszy postać sługi. Postać sługi, to o czym wspomniałem, kenoza, boskie uniżenie, boskie samowyniszczenie. Przyjął postać sługi. Stał się podobnym ciału naszego poniżenia, aby nas uczynić na wzór obrazu swojej chwały. To też jest przepiękny obraz. I święty Bazylii dalej go wyjaśnia. Skoro bowiem przez człowieka grzech wszedł w świat, a przez grzech śmierć, jednorodzony Twój Syn, który jest w Twoim łonie Boga i Ojca, zrodzony z niewiasty, świętej Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii, zrodzony pod prawem, w swoim ciele osądził grzech, aby umierający w Adamie w samym Twoim Chrystusie zostali ożywieni. Niezwykła katecheza. Myślę, że sama analiza tych teologicznych, pięknych słów mogłaby zająć kolejne spotkania, bo to jest cała teologia dogmatyczna naszej cerkwi. Przyjął postać sługi. Zniszczył co? Zniszczył grzech, który przyszedł przez człowieka w świat. I przez człowieka, przez pierwszego człowieka, Adama i Ewę, ten grzech rozpowszechnił się po świecie. A konsekwencją tego grzechu jest śmierć. Proszę zrozumieć tutaj bardzo ważną rzecz. Śmierć nie jest dziełem Boga, jest konsekwencją grzechu. Tak jak zrzucenie czegoś z wysokości dokonane przez człowieka sprawia, że to coś, na przykład szklanka, rozbija się na ziemi. Czy ktoś wini szklankę za to, że się zbiła? Ten, który tą szklankę wprawia w ruch, jest świadom konsekwencji, co będzie z tą szklanką, jeżeli z dużą prędkością stuknie o ziemię. Tak? I tak samo człowiek, który dokonuje grzechu, jest świadomy tego, że będzie konsekwencja tego grzechu. Czy kogoś powinien winić? Czy winić szklankę? No nie można. Tak? Aczkolwiek niektórzy próbują tłumaczyć się, że w ten sposób. Czy można winić kogoś innego? Bo w ten sposób człowiek też się często zachowuje. Wini Boga. Tak? Wini Boga za coś, czego sam dokonuje. Człowiek dokonuje grzechu. Śmierć jest bardzo taka w tym momencie obiektywna, bo jest tylko konsekwencją. Nie jest karą, nie jest nagrodą, jest konsekwencją. Jeżeli człowiek leci, już nic z tym nie można zrobić. Tak? Jest to konsekwencja tego, co rozpoczął. O tym powinniśmy pamiętać, że jakby chrześcijaństwo bardzo podkreśla to, że właśnie człowiek ma wolną wolę. Wolną wolę, którą, jak słyszymy w przypowieści o synu marnotrawnym i w wielu innych miejscach w Piśmie Świętym, której Bóg nie narusza wolnej woli człowieka. Więc jeżeli człowiek wybiera grzech, to delektuje się tym grzechem łącznie z skutkami ubocznymi. tak jak na tabletkach widzimy drobnym drukiem skutki uboczne. Tak samo skutkiem ubocznym przyjemności jakiejś mniej czy bardziej realnej, czy samodzielnego wyboru są pewne konsekwencje. I tą konsekwencją jest śmierć. I zwróćmy uwagę, co tak naprawdę robi Zbawiciel. Ten, który się urodził, jak słyszymy to z Bóg Rodzicy, co on zrobił? W swoim ciele osądził grzech. Niezwykłe. Czyli w ogóle nie dotykamy tematu śmierci jako konsekwencji. On pokazał, że trzeba zrobić coś z tym, co człowiek robił. I konsekwencją czego jest śmierć. Czyli z grzechem coś trzeba zrobić, a nie ze śmiercią. Trzeba opanować grzech, stanąć ponad grzechem, pokazać, że grzech nie musi być przypisany do człowieka, że można żyć bez grzechu. Jeżeli Bóg pokazałby to poprzez proroków, jeżeli wyjaśniłby to ludziom w objawieniu, to człowiek zawsze miałby taką wymówkę. Dla Boga to możliwe, ale ja jestem słaby, ja jestem ułomny, ja jestem niedoskonały, ja nie mam tyle siły, co Bóg, dlatego ja grzeszę. I dlatego Bóg przyjmuje postać sługi, staje się takim, jakim my jesteśmy, w niczym się od nas nie różniąc i pokazuje, że jako człowiek można żyć bez grzechu, można pokonać w sobie grzech, zniszczyć w sobie grzech. To, skoro nie ma grzechu, to czego dalej nie będzie? Konsekwencji grzechu, czyli śmierci. Przepiękne słowa i nauczanie cerkiewne. Tak trzeba rozumieć śmierć. Jako konsekwencję grzechu. Oczywiście możemy wybiec nieco na bok i w tym kontekście porozmawiać na przykład o takich pytaniach bardzo problematycznych i bardzo takich trudnych, jak śmierć ludzi niewinnych, śmierć dzieci, śmierć osób nawet nienarodzonych dzieci i tak dalej. Tylko nic się tutaj nie zmienia. Jest to cały czas nie. Wyrok a konsekwencja. Cały czas jest to konsekwencja. Przy czym niekoniecznie osobista konsekwencja tego akurat człowieka, który umiera, ale konsekwencja tych wszystkich złożonych działań, które się dzieją. Prosty przykład. Dzieci, które rodzą się na terenie Czarnobyla, które rodziły się na terenie Czarnobyla po awarii jądrowej, były napromieniowane. I teraz tak, konsekwencja, napromieniowanie i choroby popromienne są konsekwencją. Tak, ale czyich kroków, czyich decyzji? Ich dzieci, że się zrodziły? Nie, one nie miały na to wpływu. Tak samo święty Grzegorz z Nysy w IV wieku mówi o śmierci nienarodzonych dzieci albo o śmierci noworodków i tak dalej. Podkreśla, że to jest wypadkowa, to jest konsekwencja działań różnych osób. Nawet nie rodziców, nawet otoczenia, tak? Ludzi, którzy decydują, władców, tych, którzy zarządzają na przykład. Tak? Tak jak w Czarnobylu ani rodzice, ani dzieci nie były winne temu, że rodzą się w takim nieprzyjemnym, wrogim i szkodliwym środowisku. Tak? To jest pewna konsekwencja, ale konsekwencja właśnie grzechu. A czy ten grzech działa poprzez mnie, czy ja byłem tym działaczem, który odczuwa konsekwencje swoich własnych grzechów? Czy to jest taka lawina, która zstępuje i każdy z nas niesie na sobie konsekwencje i swoich grzechów, i sam sprawia grzechy, które niosą konsekwencje, rozsiewają się gdzieś tam daleko na innych ludzi? Wystarczy, że warknę na kogoś w autobusie, tak? Że jestem nieprzyjemny. Już konsekwencje mojego grzechu docierają do nich, tak? I dalej toczy się lawina, tak? Nieprzypadkowo w Piśmie Świętym w Starym Testamencie była mowa o konsekwencjach dobrego, złego uczynku. Chrystus również na ten temat mówił w Ewangelii. Tam padają słowa, że grzech będzie ciążył do 10 pokolenia, prawda? W Starym Testamencie. Zbawiciel jakby mówi o tym w nieco inny sposób. że grzech ciąży do siódmego pokolenia, ale dobry uczynek będzie widoczny do 77 pokolenia, czyli jakby pokazuje taką totalną dysproporcję dobra i zła, że to dobro jest dużo bardziej się rozsiewa, dużo szerzej się rozsiewa niż zło. Ale zwracają na to uwagę i księgi Starego Testamentu, i księgi Nowego Testamentu. Tutaj Bazylii Wielki bardzo skrupulatnie, bardzo tak oszczędnie nawet można powiedzieć, mówi o tym, że śmierć jest konsekwencją grzechu. I Zbawiciel przychodzi, żeby, jeszcze raz przytoczę, w swoim ciele osądzić grzech. W swoim ciele osądzić grzech. Aby umierający w Adamie, to o nas mowa, o ludziach, którzy umierają w Adamie. Dlaczego? Bo Adam jest naszym prarodzicem. I konsekwencja jego grzechu to jest śmierć. I ten łańcuszek jest od Adama nieprzerwany. My wszyscy w konsekwencji grzechu Adama, umieramy. To oczywiście, zwróćcie uwagę na to, jest IV wiek naszej ery. Dużo, dużo później na Zachodzie, pod wpływem świętego Tomasza z Akwinu i później teologii scholastycznej, ale również pod inspiracją takiego świętego z pierwszego tysiąclecia błogosławionego Augustyna, rodzi się koncepcja grzechu pierworodnego. Koncepcja, którą trzeba powiedzieć, dla prawosławnej tradycji jest obca. Grzech pierworodny to jest taki grzech, który każdy nosi na sobie, z którym każdy się rodzi. Cerkiew mówi inaczej. Mówi tak, jak święty Bazylii, jak słowa tej modlitwy. Wszyscy na sobie nosimy nie grzech Adama, a konsekwencje tego grzechu. To też bardzo pokazuje, jak bardzo precyzyjni są święci ojcowie, jak bardzo precyzyjne są te nasze modlitwy, jak wiele głębokiej treści wnoszą. Lećmy dalej. Aby umierający w Adamie, czyli o nas mowa, w samym Twoim Chrystusie zostali ożywieni. Czyli Bóg nie przychodzi, żeby wymazać grzech Adama z pamięci, żeby powiedzieć, że on nie miał miejsca, tak? Tylko pokazać drogę wyjścia. Uczynić coś, co sprawi, że konsekwencją grzechu Adama nie będzie śmierć nas wszystkich. To przychodzi Chrystus uczynić. I dalej modlitwa tłumaczy, święty Bazylii tłumaczy, jak to Zbawiciel uczynił. Stawszy się obywatelem tego świata i udzieliwszy nam zbawiennych nakazów, uwolnił nas od błędu bałwochwalstwa, doprowadził do poznania Ciebie, prawdziwego Boga i Ojca. No, zwróćcie uwagę, pierwsze nauczanie Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii. Do czego przywołuje Zbawiciel? Szukajcie Królestwa Bożego. Unikajcie obcych, cudzych bogów, cudzych inspiracji, czegokolwiek innego. Unikajmy tego bałwochwalstwa. Tak? A później doprowadził do Ciebie Boga i Ojca. Jak? W jaki sposób? Nawet uczniowie, którzy szli za Nim zapatrzeni, ich nakierowywał nie na siebie, a jeżeli chcecie się modlić, módlcie się tak. Ojcze nasz, kieruje to wszystko. Zwróćcie uwagę, modlitwa w ogrodzie Getsemani przed ukrzyżowaniem. Ojcze, przebacz im, nie wiedzą, co robią. Zwróćcie uwagę, Zbawiciel nie tylko uniżył siebie jako Bóg, stając się zwykłym człowiekiem, ale co więcej, nie koncentrował na sobie uwagi ludzi. Nawet tych najukochańszych uczniów, niewiast, które za nim szły, tylko wszystkich nakierowywał na Boga Ojca. To jest przepiękne uniżenie. To jest, nie jest tylko uniżenie Boga wobec człowieka, ale Boga Syna przed Bogiem Ojcem. To jest przepiękny przykład miłości. Dalej. Doprowadził do poznania Ciebie, prawdziwego Boga i Ojca, i uczynił nas dla siebie ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. To są takie trzy sformułowania. Ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Znamy to troszeczkę ze Starego Testamentu. Takie określenia znane były w Starym Testamencie,
naród wybrany. To ta kasta krwi plemienna, którą upodobał sobie Bóg. Innych nie ma. A w tej kaście jest mniejsza podgrupa, pokolenie Lewiego, którzy są tym kapłaństwem, tak? Czy jeszcze w pokoleniu Lewiego są kogeni, jeszcze mniejsza podgrupa, którzy oni tylko mogą w świątyni jerozolimskiej składać ofiarę. I tutaj w modlitwie słyszymy, że my wszyscy jesteśmy i tym narodem świętym, i narodem wybranym, i królewskim kapłaństwem. Że nie ma wśród nas lepszych, gorszych. Że nie ma wśród nas bardziej lub mniej naznaczonych na zbawienie. Przed wszystkimi te drzwi Chrystus otwiera bardzo szeroko. Tak? To jest przepiękne też. I dalej. I oczyścił nas w wodzie, zbawicie. I uświęcił Duchem Świętym. Czyli wspomniany jest chrzest, wspomniana jest Pięćdziesiątnica. Dalej. Wydał samego siebie jako okup śmierci, której byliśmy poddani, i zaprzedani w niewolę przez grzech. I stąpiwszy przez krzyż do otchłani, aby wszystko sobą wypełnić, zerwał więzy śmierci i zmartwychwstał trzeciego dnia, torując tym każdemu ciału drogę ku zmartwychwstaniu. Każdemu ciału, wsakuj płoci. To mimo, że stwierdzenie jest ciało, dotyczy to nie tylko ciał naszych, ale dotyczy to jakby każdego człowieka, wszelkiego stworzonego dzieła Bożego, każdego ciała. Widzicie, poprzez stąpienie do śmierci wydał siebie jako okup śmierci. I tu kolejny fragment modlitwy, którą wystarczy otworzyć i mamy zakończone dialogi ekumeniczne w tym momencie z na przykład z nurtami protestanckimi. I katolickimi też, bo jest pytanie o ofiarę Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego Chrystus złożył swoje życie w ofierze? Jest bardzo wiele koncepcji takich teologicznych. Kościoły w swoich doktrynach, oficjalnych nauczaniach podtrzymują, że to zadośćuczynienie, na przykład pada takie słowo, takie prawnicze, tak? Jeżeli ktoś jest prawnikiem, to wie, że jak jest jakiś, jest jakaś wina, to może być w kodeksie zawsze odpis rozpisane, jakie tam jest zadośćuczynienie za to. Stary Testament zresztą taki był, tak? Oko za oko akurat był, tak? Ząb za ząb. Za inne części ciała czy za inne krzywdy były inne kary, tak? Już nie bezpośrednie. Prawda? Ale to jest pewne zadośćuczynienie, więc za upadek Adama i Ewy, za grzech, zadośćuczynienie trzeba było oddać Bogu. To pokazywałoby Boga jako takiego okrutnika, który wcale nie kocha ludzi, a oczekuje od ludzi tylko wypełnienie litery prawa. Słuchając Jezusa Chrystusa, Jego nauczania w Ewangelii, raczej nie możemy pójść tym tropem i widzieć Boga takim właśnie surowym sędzią. Zbawiciel pokazuje inne oblicze Boga, miłosiernego Ojca, który przytula, który jest właśnie tym ojcem dla syna marnotrawnego, który go obejmuje i nie czyni mu wyrzutów. Co więcej, krytykuje drugiego syna za to, że jest zbyt surowy i zbyt ostry, prawda? Więc inne oblicze Boga widzimy. I tu w tej modlitwie padają bardzo piękne słowa. Wydał samego siebie jako okup śmierci. Okup śmierci. Czyli nie okup dla Boga. To nie jest zadośćuczynienie dla Boga uczynia. To jest okup śmierci. Jeżeli rozumiemy tą śmierć jako konsekwencję grzechu, to po pierwsze Bóg pokazuje, że można być bez grzechu, czyli ta śmierć już nie powinna być konsekwencją, ale i tak ją okupuje swoją własną krwią. Można powiedzieć, wielokrotnie nadpłaca, przepłaca swoją własną krwią, żeby ta śmierć już nie panowała nad człowiekiem. Co więcej, kolejny raz padają przecież te słowa, że tej śmierci ludzie byli poddani i zaprzedani w niewolę przez grzech. Znów, nie Bóg straszny, surowy, tak, daje jako konsekwencję śmierci, ale to grzech ludzki niesie za sobą konsekwencje w postaci śmierci. Zmartwychwstał trzeciego dnia, trując tym każdemu ciału drogę ku zmartwychwstaniu. Ponieważ niemożliwym było, to słowo Bazylego Wielkiego, aby śmierć panowała nad przywódcą życia. To jest przepiękny obraz, który też widzimy w ikonie zmartwychwstania, teologicznie opisany w farbach. Święty Bazylii Wielki tutaj opisuje to w słowach modlitwy, że tak naprawdę Zbawiciel oszukał śmierć, oszukał diabła, oszukał władcę tego świata podziemnego, który w konsekwencji ludzkiego grzechu, skoro ludzie się odwrócili od Boga, to jest konsekwencja grzechu, odwrócili się od Boga i żyli swoim grzesznym życiem, roztoczył nad nimi swoje panowanie. I w Wielką Sobotę, w tekstach, właśnie też, kiedy sprawowana jest liturgia Bazylego Wielkiego, ale w tekstach nabożeństw Wielkiej Soboty, jest powiedziane o tym, że szatan złudzony dał się oszukać, bo pomyślał, że roztoczył kolejny raz władzę nad zwykłym śmiertelnikiem, który zmarł i nad którym może panować. I zabrał go do swojego Hadesu, do otchłani. Ale nie widział, że bierze do otchłani tego, który stworzył wszystko. I uzurpował sobie władzę bezprawną. I dlatego piekło, oczywiście Stwórca już nie w obrazie kenotycznej uniżonego sługi, ale tego Bożego Syna, Boga Słowa, niszczy wrota piekielne i wyprowadza z nich wszystkich tych, którzy tego pragną. To jest, to padało z te słowa w liturgii świętego Jana Chryzostoma i tu też w zasadzie o tym samym słyszymy.
Ortodoksja.